Koło południa do Chequers przybyli lord Beaverbrook, niedawno mianowany ministrem zaopatrzenia, oraz Stafford Cripps, ambasador brytyjski w Moskwie, który kilka dni wcześniej został wezwany do Londynu. Obydwaj znani byli z sympatii wobec Związku Radzieckiego, choć bardzo różnili się w ocenie sytuacji, jaką wytworzył wybuch wojny. Cripps twierdził, że Niemcy przejdą przez radziecką obronę jak nóż przez masło. Zaś Beaverbrook skłonny był uznać, że obrona radziecka będzie twarda, a wojna długa. Nic więc nie mogło zmienić zamiaru Churchilla zadeklarowania bezwarunkowej pomocy i poparcia dla Związku Radzieckiego. Resztę popołudnia spędził na przygotowaniu przemówienia, które wygłosił o godzinie 21. Nikt nie był bardziej konsekwentnym przeciwnikiem komunizmu niż ja byłem przez ostatnie 20 lat. Nie odwołam żadnego słowa, które na ten temat wypowiedziałem, ale ten problem blednie wobec wydarzeń, które teraz się rozgrywają. Przeszłość z jej zbrodniami, nawet szaleństwem i tragediami odchodzi. Ani razu nie powiedział, o jakich zbrodniach mówił. To byłoby niemiłym zgrzytem w ofercie, jaką miał przedstawić w tym przemówieniu. Każdy człowiek lub państwo będzie miało naszą pomoc w walce przeciwko nazizmowi. Każdy człowiek lub państwo maszerujące z Hitlerem jest naszym wrogiem. Taka jest nasza polityka. Taka jest nasza deklaracja. W konsekwencji okażemy pomoc, jaką tylko będziemy mogli okazać Rosji i rosyjskiemu narodowi. Apelujemy do naszych przyjaciół i sojuszników w każdym zakątku świata, aby poszli tą samą drogą. Postawił wszystko na jedną kartę, choć nie mógł wiedzieć, czy jest to as czy blotka. Wszystkie analizy wykazywały, że niemiecka przewaga jest tak duża, iż Armia Czerwona skapituluje w ciągu kilku tygodni. Nie powinien w to wątpić, skoro rok wcześniej Francja, światowe mocarstwo, wspomagane przez brytyjski korpus ekspedycyjny, a także wojska belgijskie i holenderskie, została pokonana i zmuszona do podpisania upokarzającego zawieszenia broni na warunkach podyktowanych przez Niemców zaledwie po 40 dniach walki. Churchill proponował więc pomoc wojenną państwu, które lada moment mogło runąć, a jeszcze do niedawna było sojusznikiem hitlerowskich Niemiec, aktywnie uczestniczącym w podboju Polski. W końcu 1939 roku Wielka Brytania pomagała Finom zaatakowanym przez Armię Czerwoną i rozważała wysłanie korpusu ekspedycyjnego, który stanąłby do walki u boku wojsk fińskich, do czego jednak nie doszło w związku z załamaniem fińskiej obrony i zakończeniem wojny w marcu 1940 roku. Rząd brytyjski wspólnie z rządem francuskim przygotował plan zbombardowania radzieckich pól naftowych w rejonie Baku, aby zmniejszyć dostawy radzieckiej ropy dla hitlerowskich Niemiec. Nalot miał nastąpić w kwietniu lub maju 1940 roku. Jedynie niemiecka agresja na Francję zapobiegła przeprowadzeniu tego ataku. Jakże więc Churchill miał wytłumaczyć Brytyjczykom, że należy zapomnieć o niedawnej przeszłości i pomagać niedawnemu wrogowi? Mógł jedynie oczekiwać, że ogromne zaufanie, jakim obdarzało go społeczeństwo, pozwoli mu zdobyć akceptację gwałtownego zwrotu w polityce wobec Związku Radzieckiego. Uznał, że wbrew wszelkim niebezpieczeństwom, jakie rodził jego gest wobec Stalina, musi tak postąpić, gdyż ta wojna rozstrzygnie się na wschodzie w starciu tytanów. Churchill doskonale rozumiał, dlaczego Hitler rozpoczął wojnę ze Związkiem Radzieckim, pozostawiając otwarty front na zachodzie. Nie mógł dłużej bawić się w kotka i myszkę z Brytyjczykami, wiedząc, że Stalin przygotowuje się do decydującej rozprawy i podciąga swoje armie do granicy. Tymczasem nic nie wskazywało, że w najbliższym czasie Niemcom uda się zmusić rząd brytyjski do zawarcia pokoju. Przegrali powietrzną bitwę o Anglię, zaś kontynuowane naloty na brytyjskie miasta miały znaczenie propagandowe i terrorystyczne, a nie militarne czy gospodarcze. Luftwaffe była za słaba i nie miała samolotów o odpowiednio dużym zasięgu i udźwigu bomb, aby zaszkodzić angielskiemu przemysłowi. Jedynym sukcesem w tej wojnie niemiecko-brytyjskiej były straty wyrządzone brytyjskiej żegludze przez U-boty oraz wielkie okręty samotnie polujące na atlantyckich szlakach i samoloty. Istniało duże prawdopodobieństwo, że zdołają one zablokować transport surowców i materiałów dla brytyjskiej gospodarki, co zmusiłoby rząd Churchilla do wystąpienia z propozycją zawarcia pokoju. Mimo że w pierwszej połowie 1941 roku Niemcom udało się zatopić 760 statków o łącznym tonażu prawie 3 milionów ton, nie należało spodziewać się szybkiego rozstrzygnięcia tej wojny. Dlatego Hitler uznał, że musi dokonać raptownego zwrotu, zniszczyć Związek Radziecki, co zmusiłoby Brytyjczyków do wystąpienia z pokojową ofertą. Musieliby stwierdzić, że dalsza obrona nie ma sensu, skoro Niemcy opanowali radzieckie bogactwa, przemysł i ludność i w krótkim czasie wzmocnili swoją potęgę militarną, wobec której Wielka Brytania, słabnąca w wyniku blokowania morskich dróg zaopatrzeniowych przez niemieckie okręty podwodne, nie ma szans kontynuowania obrony. Hitler zakładał, że do tej gry nie włączą się Stany Zjednoczone, których armia lądowa była tak słaba, iż nie mogła liczyć się w europejskich szacunkach. Ponadto społeczeństwo tego państwa było nastawione tak pacyfistycznie, że nic nie wskazywało, aby prezydentowi udało się namówić Amerykanów do udziału w wojnie w Europie. A tymczasem nabrzmiewał konflikt na Dalekim Wschodzie i było oczywiste, że lada miesiąc, gdy Japończycy ruszą do ataku, Amerykanie będą musieli stanąć do walki, gdyż region Pacyfiku wydawał się ważniejszy dla amerykańskich interesów niż stary kontynent. Obrona Wielkiej Brytanii leży na wschodzie, uznał Churchill, i ta koncepcja warta była posyłania do Związku Radzieckiego sprzętu, amunicji i broni. W żadnym wypadku nie byłaby to inwestycja stracona. Nawet jeżeli ta wojna miała być przegrana, to każdy 1000 niemieckich żołnierzy poległych od pocisków z brytyjskich karabinów i dział osłabiał siły największego wroga. Pozostało tylko pytanie, jak Stalin przyjmie szczodrą i zaskakującą ofertę Churchilla. Publiczne deklaracje pomocy następują z reguły po długich negocjacjach, z których jasno wynika, że obdarowany nie zechce darowizny odrzucić, a brytyjski premier miał w tym względzie fatalne doświadczenia ze Stalinem. Nie tak dawno, w kwietniu 1941, wysłał list z ostrzeżeniem przed niemiecką agresją, a Stalin powiadomił Hitlera i kazał list opublikować. Na następne ostrzeżenie przekazane przez ambasadora Stafforda Cripsa w ogóle nie odpowiedział. Czy słysząc radiową ofertę pomocy, nie zachowa się podobnie? Churchill nie miał wielkich możliwości wcześniejszego skonsultowania swojego projektu ze Stalinem, a to ze względu na wzajemną nieufność. Decyzję mógł więc podjąć jedynie na podstawie bardzo niewyraźnych przesłanek. Rankiem 13 czerwca minister Anthony Eden spotkał się z ambasadorem Iwanem Majskim, którego ostrzegł przed możliwością niemieckiej agresji. Rząd brytyjski rozważa możliwość pomocy, podjęcia nalotów na zachodzie, wysłania misji wojskowej do Rosji i pomocy gospodarczej, mówił Eden. Majski potwierdził, że rząd radziecki wie o koncentracji wojsk niemieckich i poprosił o dodatkowe informacje, jakie Brytyjczycy mogą mieć na temat miejsc stacjonowania i liczebności niemieckich wojsk. Sądzę, że każda brytyjska propozycja spotkałaby się z bardziej sympatycznym przyjęciem, jeżeli byłaby poprzedzona ogólnymi negocjacjami mającymi na celu poprawę stosunków, powiedział Majski. Było oczywiste, że takie oświadczenie musiało zostać zaakceptowane wcześniej przez Stalina. O niczym jednak nie przesądzało. Sformułowania były tak ogólne i niezobowiązujące, że Rosjanie szybko mogli o nich zapomnieć, poza tym była to tylko pogawędka dwóch dyplomatów, nic więcej. Równie niejednoznaczna była rozmowa ambasadora Majskiego z Haroldem Nicholsonem, który w okresie największej nieufności czy nawet wrogości obydwu państw był łącznikiem między rządem moskiewskim i londyńskim. Nicholson, parlamentarzysta, polityk spokrewniony był przez swoją żonę z szefem wywiadu Stewartem Menzisem, co zdaje się wskazywać, że tajne kontakty między wywiadami brytyjskim i radzieckim trwały od 1939 roku. Majski miał powiedzieć, że lubi Nicholsona, gdyż jest jedynym arystokratą, któremu można ufać. Ja mu też przekazał informację, że propozycja zawarcia sojuszu przedstawiona przez Churchilla mogłaby być przyjęta przez Stalina bardziej życzliwie, niż gdyby ją złożył premier poprzedniego rządu Neville Chamberlain. Były to bardzo niejednoznaczne gesty Rosjan. Tak więc Winston Churchill całą swoją polityczną karierę postawił na kartę, której wartości nie znał. Stalin długo nie odpowiadał na ofertę Churchilla, o której poinformowano go 23 czerwca. Nie wiedział jeszcze, jak wielkie jest niemieckie zagrożenie i jak trudna jest sytuacja jego wojsk na froncie. Wiedział natomiast, jak zagorzałym antykomunistą jest Churchill i jak nieprzyjazne działania planował rząd brytyjski w niedawnej przyszłości. Znał brytyjsko-francuskie plany zbombardowania Baku, gdyż 17 czerwca 1940 roku we Francji żołnierze jednego z niemieckich oddziałów znaleźli w zdobycznym pociągu sztabowym teczkę oznaczoną słowami «Trisikry» i napisem «Powietrzny atak na pola naftowe Kaukazu», której zawartość niemiecka propaganda natychmiast przedstawiła światu. Stalin nie musiał jednak odpowiadać od razu na ofertę brytyjskiego premiera. Wiedział, że ma czas, aby wyjaśnić, co się za nią kryje. Podejrzewał, że Churchill zażąda wysokiej ceny politycznej za udzielenie pomocy. Wynikało to z prostej kalkulacji. Oczywiście brytyjskie, a i zapewne amerykańskie wsparcie nie przesądzi o zwycięstwie w wojnie z Niemcami, ale wzmocni Armię Czerwoną, która uzyska najnowszą zachodnią technologię. Dzięki niej będzie mogła rozbudować swoje siły nie tylko w boju z wojskami niemieckimi, ale w ogóle w przyszłości. Zachodni alianci będą więc musieli udzielenie pomocy uzależnić od spełnienia przez Związek Radziecki warunków, które osłabią wzrost jego potęgi, uzyskanej dzięki tej pomocy i zwycięstwo nad Niemcami. Tak kalkulował Stalin. Mylił się. Ambasador Stafford Cripps, który po rozmowie z Churchillem bezwłocznie powrócił do Moskwy, podjął rokowania ze Stalinem na początku lipca. Było już oczywiste, że radziecki dyktator zdecydowany jest kontynuować wojnę i zawrzeć sojusz z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Dał temu wyraz w swoim przemówieniu 3 lipca. Historyczne oświadczenie Mr. Churchilla w sprawie brytyjskiej pomocy dla Związku Radzieckiego i oświadczenie rządu amerykańskiego w sprawie gotowości udzielenia pomocy naszemu krajowi może spotkać się z uczuciem wdzięczności naszego narodu. Był ostrożny, nie oferował w zamian nic innego, jak tylko uczucie wdzięczności. 9 lipca ambasador Cripps przekazał Stalinowi list z Londynu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że rosyjskie armie stawiają tak silny i uduchowiony opór wobec niesprowokowanej i bezlitosnej inwazji nazistów. Panuje powszechny podziw dla odwagi i wytrwałości radzieckich żołnierzy i narodu. Zrobimy wszystko, aby pomóc tyle, na ile pozwoli czas, geografia i nasze powiększające się rezerwy. Im dłużej będzie trwała ta wojna, tym większej pomocy będziemy mogli udzielić. Stalin przyjmował tę ofertę i jednocześnie prowadził negocjacje z ambasadorem Cripsem na temat układu, jaki obydwa państwa powinny zawrzeć, a który stałby się pewną podstawą wojennej współpracy. Można byłoby odnieść wrażenie, że sprawa pomocy schodziła na drugi plan, a radzieckiego dyktatora bardziej interesowało uzyskanie jednoznacznego zobowiązania Wielkiej Brytanii, że nie zawrze pokoju z Niemcami. Nigdy nie wierzył londyńskim sklepikarzom, jak nazywał polityków brytyjskich, a jego nieufność sięgnęła szczytu na wieść o przybyciu 11 maja 1941 roku do Szkocji Rudolfa Hessa. Był przekonany, że ta niezwykła wyprawa zastępcy Hitlera nie była następstwem szalonego pomysłu Hessa, którego władze umysłowe były zakłócone, jak to usiłowała przedstawić nazistowska propaganda, lecz wynikiem porozumienia między rządami obydwu państw. Dostrzegał w tym próbę zawarcia pokoju z Churchillem lub grupą brytyjskich polityków, którzy zamierzali obalić Churchilla i zakończenia wojny na Zachodzie w przeddzień rozpoczęcia przez Niemcy wojny ze Związkiem Radzieckim. Był tak bardzo o tym przekonany, że jeszcze w październiku 1944 roku, w czasie obiadu na Kremlu, w którym uczestniczył Churchill, wzniósł toast. Za brytyjskie tajne służby, które zwabiły Hessa do Anglii. On nie mógłby wylądować bez otrzymania odpowiednich sygnałów. Służba wywiadowcza musi stać za tym. To przekonanie podzielał wywiad radziecki jeszcze w 1990 roku. Stalin opóźniał odpowiedź na brytyjską ofertę pomocy. Dopiero 18 lipca, więc ponad 3 tygodnie po przemówieniu Churchilla i 10 dni po otrzymaniu osobistego listu od brytyjskiego premiera, Stalin zdecydował się odpowiedzieć. Już dobrze wiedział, czego żądać od nowego sojusznika. Pisał więc: Pana posłanie zainicjowało porozumienie między naszymi rządami. Teraz, jak pan wyłożył to z pełnym przekonaniem, Związek Radziecki i Wielka Brytania stały się sojusznikami w walce przeciwko hitlerowskim Niemcom. Nie mam wątpliwości, że nasze dwa państwa są wystarczająco silne, aby pokonać naszego wspólnego wroga na przekór wszystkim trudnościom. Krótko przedstawił trudne położenie wojsk radzieckich i przeszedł do sedna sprawy. Wydaje mi się, że militarne położenie Związku Radzieckiego i z tej racji również Wielkiej Brytanii uległoby znacznemu polepszeniu, jeśli przeciwko Hitlerowi zostałby utworzony front na zachodzie, w północnej Francji lub na północy Arktyki. Front w północnej Francji, poza odciągnięciem hitlerowskich sił ze wschodu, uniemożliwiłby Hitlerowi dokonanie inwazji na Wielką Brytanię. Utworzenie tego frontu byłoby zaakceptowane zarówno przez brytyjskich żołnierzy, jak i ludność południowej Anglii, to jest części Wielkiej Brytanii, najbardziej zagrożonej inwazją i nalotami. Jestem świadomy trudności związanych z utworzeniem takiego frontu, ale należy to zrobić nie tylko w naszym wspólnym interesie, ale we własnym interesie Wielkiej Brytanii. Łatwiej byłoby utworzyć front na północy. To wymagałoby akcji tylko brytyjskich wojsk morskich i powietrznych, bez desantu czy artylerii. Radzieckie siły lądowe, wodne i powietrzne mogłyby uczestniczyć w tej operacji. Bylibyśmy zadowoleni, gdyby Wielka Brytania mogła posłać, powiedzmy, jedną lub więcej lekką dywizję norweskich ochotników, którzy wyruszyliby do północnej Norwegii, aby tam prowadzić powstańcze działania przeciwko Niemcom. Przyjmował ofertę pomocy gospodarczej, ale nalegał na jak najszybsze włączenie się wojsk brytyjskich do walk w Europie. Tylko takie przedsięwzięcia odsuwały groźbę dogadania się Brytyjczyków z Niemcami, jak najszybciej drugi front. Jeszcze wtedy dla Stalina nie było ważne, czy zostanie on utworzony we Francji, Norwegii czy na Bałkanach. 2 lata później domagał się utworzenia drugiego frontu w określonym miejscu europejskiego kontynentu. Oczywiście tych wezwań Churchill nie mógł podjąć. British Army, podobnie jak marynarka i lotnictwo, były absolutnie niezdolne do rozpoczęcia w połowie 1941 roku dużej operacji inwazyjnej we Francji, gdzie Niemcy ulokowali 30 dywizji, ani w Norwegii, której brzegów broniło 13 niemieckich dywizji. Musiał jednak wykonać gest, który uspokoiłby podejrzliwego Gruzina i byłby dowodem dobrych intencji Wielkiej Brytanii. 26 lipca do Moskwy dotarł telegram, w którym Churchill informował, że wkrótce wyruszy transport 200 samolotów myśliwskich Tomahawk, 2 do 3 miliony par butów z cholewami, a ponadto pokaźnej ilości kauczuku, cyny, wełny i wełnianych ubrań, juty, ołowiu, szelaku. W tym samym czasie Beria wydał Sudoplatowowi polecenie szukania za pośrednictwem Stamenowa kontaktu z Niemcami w sprawie pokojowych negocjacji. Mogłoby więc wydawać się, że celem tej akcji tajnej policji było w istocie przestraszenie Churchilla możliwością zawarcia porozumienia i zakończenia wojny radziecko-niemieckiej, czego rzeczywiście sojusznicy musieli się bać. Stalin wiedział o tym z doniesień wywiadu. Rzeczywiście w Waszyngtonie i Londynie brano pod uwagę taką możliwość. W Białym Domu prezydent Roosevelt słuchał z uwagą byłego ambasadora w Moskwie Josepha Davisa, który uważany był za jednego z najlepszych sowietologów, od czasu, gdy przewidział zawarcie przez Stalina sojuszu z Hitlerem w 1939 roku. Stalin może ponownie wpaść w objęcia Hitlera, uznając to za mniejsze zło, ostrzegał Davis prezydenta w lipcu 1941 roku, dodając: dla Stalina nie ma sensu wyciąganie kasztanów z ognia za aliantów, z których nie będzie miał większego pożytku. Misja generała Golikowa. Dziwna kariera szefa GRU. Nieprzyjemne przyjęcie generała Golikowa. Amerykański dylemat, co zrobić ze Stalinem. Harry Hopkins, najbardziej zaufany człowiek prezydenta, przybywa do Moskwy. Sojusz i pomoc. Łódź latająca, Katalina, zaczęła obniżać lot i po chwili zza chmur wyłonił się urzekający widok szkockich gór. Generał Filip Golikow przysunął się bliżej wybruszonego okna z boku kabiny, aby lepiej widzieć krajobraz. To była jego pierwsza zagraniczna podróż w życiu, więc pomimo zmęczenia wielogodzinnym lotem nie mógł zasnąć. Być może dokuczała mu świadomość wagi misji, z jaką Stalin wysłał go do Wielkiej Brytanii. 41-letni syn biednego felczera z kurgańskiego obwodu zrobił karierę, o jakiej nigdy nie marzyli jego rodzice, którzy chcieli, aby ich syn ukończył studia medyczne. Ukończył szkołę średnią i zamierzał rozpocząć studia, ale historia gwałtownie zmieniła jego los. Porwany ruchem rewolucyjnym wstąpił do partii bolszewickiej i w kwietniu 1918 roku został wydawcą lokalnego dziennika Izwiestia. Ale nie na długo, gdyż praca za biurkiem nudziła go. Zrezygnował z tej pracy i zaciągnął się do pułku piechoty noszącego dumną nazwę Czerwone Orły. W walkach na Uralu odznaczył się na tyle, że posłano go do Piotrogradzkiej Akademii Wojskowej. Więcej tam było o propagandzie niż o taktyce, dlatego po ukończeniu kursu został skierowany jako oficer polityczny do III Armii. Pierwszy awans przyszedł późno, dopiero w 1931 roku, gdy został dowódcą pułku, a wkrótce dywizji. Ukończył korespondencyjny kurs w Akademii Wojskowej imienia Frunzego, co bez wątpienia przyspieszyło jego karierę. W 1938 roku rozpoczął służbę w Radzie Wojskowej Białoruskiego Okręgu, a następnie objął dowodzenie 6. Armią, którą po 17 września 1939 roku poprowadził do walk w Polsce. W lipcu 1940 roku nagle dowiedział się, że powołano go na stanowisko szefa wywiadu wojskowego GRU. Bez wątpienia zadecydowała o tym wierność Stalinowi, jaką Golikow deklarował w każdym momencie swojej służby w wojsku, i bliska znajomość z komisarzem obrony Siemionem Timoszenką. Być może do niespodziewanego awansu przyczynił się również pech jego poprzednika na stanowisku szefa GRU, Iwana Proskurowa. Ten młody i arogancki oficer, pewny swojej pozycji w Armii Czerwonej w czasie wojny Finlandii, został wysłany na front przez komisarza obrony Klimenta Woroszyłowa. Kiedyś poczuł się urażony, że dowódca wojsk walczących w Finlandii, Siemion Timoszenko, źle się do niego odniósł, więc złajał go jak szeregowca, przesądzając o swoim losie. Gdy bowiem w maju 1940 roku Timoszenko objął stanowisko komisarza obrony, przypomniał sobie o zniewadze sprzed paru miesięcy i zdymisjonował nielubianego szefa wywiadu. Nie poprzestał na tym, gdyż znalazł sposób, aby postawić Proskurowa przed plutonem egzekucyjnym. Golikow nie miał żadnego doświadczenia w pracy, którą przyszło mu wykonywać, a tymczasem wielka czystka dotknęła ludzi z wywiadu wojskowego w równym stopniu co z INO, czyli wywiadu NKWD. Najbardziej doświadczeni funkcjonariusze i szpiedzy, ściągnięci ze swych placówek do Moskwy, zostali rozstrzelani lub znaleźli się w syberyjskich łagrach. Siatki szpiegowskie w państwach najważniejszych dla radzieckiej polityki przestały działać, gdyż odwołano rezydentów, a ci, którzy pozostali, zerwali kontakty z agentami. Golikow nie miałby w tej sytuacji większych szans pozostania dłużej na stanowisku szefa wywiadu wojskowego, gdyby Stalin oczekiwał konkretnych wyników szpiegowskiej roboty. Jednakże było wprost przeciwnie. Sporządzane z wielkim trudem raporty o niemieckich przygotowaniach do wojny były przyjmowane przez dyktatora podejrzliwie i wrogo. Golikow wiedział, że 16 czerwca, a więc niespełna tydzień przed niemiecką agresją, Stalin zrugał szefa wywiadu NKWD Pawła Fitina. Słuchaj, szefie wywiadu, powiedział do niego, nie musisz przedstawiać mi ostatnich raportów naszych agentów, znam je na pamięć, czyli meldunki z Berlina i z Tokio. Zapamiętaj, nie ma Niemców, którym można byłoby wierzyć, poza Wilhelmem Pickiem, organizatorem i od 1935 roku przewodniczącym Komunistycznej Partii Niemiec. Czy to jest jasne? Jasne, towarzyszu Stalin. I Fitin dbał, aby nie narazić się wodzowi, gdyż dobrze wiedział, czym to grozi. Podobnie postępował Golikow i był na tyle sprytny, że nie tylko zdołał ukryć swoją niekompetencję, ale nawet zyskał zaufanie Stalina i to do tego stopnia, że ten zdecydował się wysłać go do Londynu. I tak 7 lipca 1941 roku Golikow wszedł na pokład brytyjskiego samolotu, który kilka dni wcześniej przywiózł do Moskwy brytyjskich wysłanników. Ten samolot, Katalina, uderzył o wodę jeziora tak silnie, że pasażerów rzuciło na burtę, co bez wątpienia było wynikiem nadmiernej prędkości przy lądowaniu. Golikow spojrzał zdumiony na siedzącego obok admirała Harłamowa, ale ten nie powiedział nic, zważając na obecność brytyjskiego oficera, który coś mówił o trudnych warunkach atmosferycznych. Samolot powoli zbliżył się do przystani, gdzie na Rosjan czekał już samochód. Wskoczyli na tylne siedzenia zadowoleni, że długi i męczący lot zakończył się. Mieli jeszcze dotrzeć pociągiem do Londynu, gdzie przybyli wieczorem 8 lipca 1941 roku. Gospodarze oszczędzili im powitalnych ceremonii, więc mogli szybko udać się na nocleg do apartamentów radzieckiej ambasady. Dlaczego z pierwszą misją do nowych sojuszników Stalin wysłał szefa wywiadu wojskowego? Być może odpowiedział w ten sposób na przyjazd do Moskwy na początku lipca pułkownika Noela Mason McFarlana, który również był funkcjonariuszem tajnych służb. Co więcej, był bliskim współpracownikiem Churchilla, a w rządowych kręgach brytyjskich wsławił się w 1938 roku, gdy będąc attaché wojskowym w Berlinie, opracował i zamierzał osobiście wykonać plan zamachu na Hitlera, do którego chciał strzelać z karabinu snajperskiego. Bez wątpienia myśl obydwu przywódców Churchilla i Stalina biegła tym samym torem. Wysyłali ludzi ze swojego kręgu, dobrze zorientowanych w robocie wywiadowczej, aby zdobyli jak najwięcej informacji o sytuacji politycznej, militarnej i gospodarczej i na miejscu ocenili zebrane wiadomości.